Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Święty Łukaszu, módl się za nami, to patron wszystkich medyków, a dzisiaj rozmawiamy właśnie o zdrowiu i medycynie w czasie pandemii. Naszymi gośćmi są profesorowie, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista z zakresu chirurgii zdrowia publicznego. Witamy panie profesorze.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam państwa, witam serdecznie swojego byłego studenta Bartka Łozę.
O, niesamowite, czyli konkretny gość, można powiedzieć, przedstawiony. Tak. Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor habilitowany nauk medycznych Bartosz Łoza, kierownik kliniki psychiatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Kłaniamy się panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Mróz, pulmonolog i internista. Pośrodku pan profesor Mróz.
Szczęść Boże, ja pracuję w klinice chorób płuc w Białymstoku.
Tak, dopisujemy, żeby była pełna identyfikacja. No, panowie profesorowie, zdrowie, medycyna w czasie pandemii, pańskie, panów doświadczenie, panów spostrzeżenia, no i wiadomo, że konsekwencje dla naszego zdrowia, jeżeli chodzi o to, co powoli rozpoczyna się, czyli tak zwana nowa normalność. Prosimy, profesor Maciejewski.
Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie do tego programu. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. I tym bardziej chętnie będę chciał rozmawiać o tych zagadnieniach, ale jako dziekan, czyli osoba związana od 40 lat z nauczaniem głównie, bo jestem nauczycielem akademickim, głównie się tym zajmuję, nauczaniem, więc będę chciał się skoncentrować na nauczaniu medycyny. Nie na zagadnieniach zdrowotnych, bo myślę, że moi koledzy specjaliści i z psychiatrii, i z pulmonologii powiedzą o tym znacznie lepiej. Ja się chcę skoncentrować na pewnych aspektach z zakresu tego, co dotyczy kształtowania właściwych postaw zarówno nauczycieli, jak i studentów. Z czego się to wzięło? Z czego się to bierze? Szanowni Państwo, był taki moment na Mazowszu, kiedy pan minister Radziwiłł, obecny marszałek, zwrócił się do pracowników służby zdrowia, żeby w kilku domach pomocy społecznej, gdzie doszło do dosyć masywnych zakażeń, zastąpić ten personel, który musiał być poddany kwarantannie. I wtedy nikt się nie zgłosił. I ktoś się zgłosił. Nikt się nie zgłosił z personelu. Zgłosiły się siostry zakonne i księży. I ten moment jak gdyby wrył mi się w pamięć i skojarzyłem sobie to z takim momentem na samym początku pandemii, gdzie zwrócono się akurat do mnie o to, żeby zabezpieczyć studentów medycyny do prostych czynności związanych z pomiarem temperatury przy jednym z ośrodków telewizji w Polsce. I takich chętnych z trudem udało mi się w końcu znaleźć. Były to studentki pielęgniarstwa. Miałem kłopot ze znalezieniem chętnych studentów z medycyny i to jakby dało mi taki asumpt do przemyślenia, co takiego się stało. Gdzie my popełniamy błąd jako nauczyciele akademicy? Bo przecież odpowiedzialność, przejrzystość i wiarygodność w nauczaniu medycyny to są takie trzy fundamentalne słowa, które nie tylko dla współczesnej aktywności akademickiej, ale przede wszystkim dla naszej europejskiej cywilizacji są jak gdyby takie podstawowe, bo z pełnym rozmysłem wobec tych słów należy użyć określenia fundamentalne, bo przecież poszukiwanie prawdy i dobra to są wartości uniwersalne i najwyższe, które początkowo oparte na filozofii Platona przez chrześcijaństwo ukształtowały zręby naszej współczesnej europejskiej cywilizacji. I ten asumpt jak gdyby kazał mi zająć się tym tematem. Co w takim razie robimy na uczelniach źle, że w czasach tej pandemii są zachowania takie, jak obserwowaliśmy na Mazowszu. Z czego się to bierze? Gdzie popełniamy jako nauczyciele błąd? Więc wracam tu jak gdyby do misji uniwersytetu, bo dążenie do prawdy to jest nie tylko misja uniwersytetu, ale pewnego rozwoju społeczeństwa i społeczności uniwersyteckiej, bo przecież rola uczelni to jest kierowanie nie tylko postępu intelektualnego, czy technologicznego, czy wreszcie zdrowotnego, ale również moralnego. Jest to pewna analogia do kapitana statku, który prowadzi po wzburzonym oceanie w swoją jednostkę. A przecież pandemia to był właśnie taka burza. To był taki wzburzony ocean. I w takich czasach te słowa nabierają szczególne znaczenie. Bo odpowiedzialność zarówno w przypadku kapitana tego okrętu, jak i tak symbolicznie uniwersytetu jest ściśle związane z troską o powierzone dobro. A co jest dobrem uczelni? Dobrem uczelni są przede wszystkim studenci, bo po to uczelnia jest stworzona, jak i pracownicy. Natomiast ten wymiar troski o to dobro to nie tylko zawodowy rozwój studentów, ale również społeczne i moralne wzrastanie tychże studentów i pracowników przecież. Natomiast interakcja student-wykładowca to jedno z najistotniejszych źródeł postępu społecznego naszej cywilizacji. Bo cóż innego ten młody człowiek przychodząc na uczelnię może się spodziewać? On oczekuje wzorców, on oczekuje wskazówek, tak aby móc samodzielnie rozwiązywać nie tylko problemy badawcze czy dydaktyczne, ale również przede wszystkim moralne i etyczne. Więc ta odpowiedzialność, porównując ją z tą nawigacją, to nie tylko troska o właściwą nawigację społeczną, ale także wiarygodność, że ta uczelnia jest w stanie wziąć na pokład tych studentów i przez te kilka lat właściwie płynąć w kierunku tej właściwej edukacji i rozwoju zawodowego.
Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W naszym temacie zdrowie i medycyna w czasie pandemii. Przenosimy się do Warszawy. Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor habilitowany nauk medycznych Bartosz Łoza. Prosimy, panie profesorze, pańskie doświadczenie, pańskie spostrzeżenie w dzisiejszym temacie, jak zmienia się nasze zdrowie, szeroko rozumiane w czasie trwającej pandemii, jakie w wymiarze tego zdrowia, zwłaszcza psychicznego, pan przewiduje po zakończeniu pandemii.
Profesor Maciejewski absolutnie ma rację, że ta sytuacja weryfikuje nasze przekonania i rzeczywiście sprawdza nas. Myślę, że ta mobilizacja personelu medycznego to jest jeden aspekt, ale tak naprawdę w tym stresie całe społeczeństwo sprawdza się, na nowo organizuje i mamy szansę pokierować tą reorganizacją, tą integracją w ten sposób, by chociaż przybliżyć się, można powiedzieć, padło słowo Platon, więc może do tego idealizmu platońskiego może chociaż trochę nawiążemy. Na pewno obecny stres ma charakter wielowymiarowy. To jest oczywiście pandemia, wirus. To jest oczywiście kryzys zasobów emocjonalnych, kryzys zasobów psychicznych. Jest to też kryzys ekonomiczny, ale jest to też kryzys moralny. Więc widać, jak wielowarstwowy jest i generalnie żadna z tych warstw nie jest zaniedbywalna, nie jest ani mniej, ani bardziej ważna. Ja tutaj pokornie zajmę się może bardziej tą częścią związaną ze sferą psychiczną. I faktycznie można powiedzieć, na własnym, można powiedzieć, organizmie, na własnym życiu przerabiamy w tej chwili wszystkie fazy reakcji na stres. Od ostrej reakcji poprzez taką fazę, można powiedzieć, konsolidacji, w której wydawało nam się, że wszystko jest dobrze, że już opanowaliśmy, że wirus nas nie dopadnie, do sytuacji, w której coraz mniej jest zasobów. Jesteśmy po prostu zmęczeni. To zmęczenie to nie jest takie zmęczenie zwykłe, to jest zmęczenie, które jednocześnie podpowiada zachowania, no można powiedzieć, niekoniecznie społeczne czy prospołeczne. Więc ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna, od dezorganizacji przez integrację do ponownej dezorganizacji, ale generalnie spójrzmy na to optymistycznie, że jest to pewna przebudowa, na którą mamy wpływ, możemy wpływać, to jest optymistyczne. Natomiast oczywiście zmęczenie powoduje taką naturalną chęć naprawienia, podparcia się. No i to co na bieżąco widzimy, to jest na przykład że tak powiem, rewitalizacja wszelkiego rodzaju uzależnień, środków psychoaktywnych, przyjmowanie zachowań, z którymi wydaje się na co dzień, raczej wstydzimy się tego typu zachowań. Tymczasem pojawia się gniew, pojawia się trudność zachowania spokoju na zamkniętej małej przestrzeni domu czy zakładu pracy, dostosowania się w ogóle do nowych form komunikacji, tak jak w tej chwili wpatruję się w kamerę, ale Państwa nie widzę, ale wiem, że jesteście, czuję, że jesteście. Więc to jest zupełnie jakby nowa forma komunikacji. Ale
panie profesorze, my sami musieliśmy się przyzwyczaić do tego, że do niedawna siedzielibyśmy przy stole, a teraz rozmawiam z panem, oglądając telewizor, prawda?
Tak, siedziałem przy tym stole, niezwykle dobrze wspominam to doświadczenie, no, ale tu przede wszystkim w tych małych, kameralnych mieszkaniach dzieją się różne rzeczy, te behawioralnie niekorzystne, ale również takie radzenie sobie od alkoholu przez palenie, przez środki psychoaktywne. To wszystko powinniśmy widzieć i to, co powinniśmy w tym momencie, to bardzo praktycznie pomagać ludziom. Potrzebne jest przywództwo. Przywództwo, które jest pierwszym sposobem radzenia sobie ze stresem. Wcale nie środek jakiś uspokajający, wcale nie jakiś środek przeciwdepresyjny, tylko w sytuacji kryzysu najważniejsze jest to, że jest pewien ład. I ten ład wołamy, można powiedzieć. On ma różne też swoje piętra, prawda? Można powiedzieć, sięgać bardzo wysoko spoglądając, prawda, w światło, a można patrzeć tutaj, gdzie jest przełożony, gdzie jest rodzina, gdzie jest pewien ład. Zadbanie o ten ład jest warunkiem niezbędnym dla uniknięcia głębszych czy dalszych konsekwencji stresu. No i to, co potrafimy zrobić z środkami psychoaktywnymi, od alkoholu przez papieroski, co możemy zrobić praktycznie. To jest bardzo ważne, żeby nie był to taki pretekst do wpuszczenia tych, można powiedzieć, substancji do naszych domów czy do naszego życia, dlatego że to jest pewna łatwość, która niestety ma też trwałość, ma wymiar trwałości. No, jesteśmy w dzień na przykład po Dniu Bez Papierosa, tak, Międzynarodowym Dniu Bez Papierosa. No i chciałbym zobaczyć jakieś badania, prawda, które pokazują, że w sytuacji właśnie takiego wielowarstwowego stresu, że ludzie się mobilizują i potrafią. To trzeba mówić, prawda, że nie wybaczamy tak sobie, nie mówimy, że skoro kryzys jest taki wielowarstwowy, no to możemy, mamy prawo i sobie bardziej pokrzyczeć i sobie bardziej tak pofolgować. No nie, właśnie dokładnie jakby trzeba mówić odwrotnie, że to przejście z suchą stopą polega na tym, że są zasady, które do tej pory może były bardziej teoretyczne, może gdzieś tam dalej były napisane, natomiast w tej chwili one właśnie służą, tak? Czyli na przykład w obszarze edukacji znowu nawiążę do mojego poprzednika, w obszarze edukacji jakby ćwiczymy się, automatyzujemy po to, żeby w sytuacjach tego typu prób no właśnie wiedzieć jak się zachować i co robić. No i to bym podkreślił.
Bardzo gorąco dziękujemy. Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii. Dziś rozmawiamy o zdrowiu i medycynie w czasie pandemii. Jest z nami w Białymstoku profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Mróz, kierownik drugiej kliniki chorób płuc i gruźlicych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, pańskie spojrzenie, pańskie doświadczenie na ten czas, który przeżywamy od 3 miesięcy, żyjąc w pandemii, no z punktu widzenia pulmonologa, internisty, mówiąc krótko, profesora lekarza.
Tak, i niestety nie słyszałem wypowiedzi zupełnie pana profesora Łozy, dlatego nie mogę się odnieść. Byłbym wdzięczny, gdyby się zdarzyło tak, żebyśmy mogli słyszeć jednak. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja jestem zarówno nauczycielem akademickim, jak i praktykiem. Kieruję 2 oddziałami pulmonologicznymi. Na co dzień zderzamy się tak naprawdę ze skutkami palenia tytoniu, z chorobami odtytoniowymi. I przyznam szczerze, że od początku, kiedy wybuchła pandemia, bardzo się baliśmy o to, jak poradzimy sobie z tym problemem na oddziałach pulmonologicznych. Bardzo baliśmy się o to, jak zareagują nasi pracownicy. Słuchałem z uwagą profesora Maciejewskiego. Bardzo baliśmy się tego, że na przykład personel się wystraszy, że może pojawią się zwolnienia lekarskie. Nic takiego się nie wydarzyło w Białymstoku. Przyznam szczerze, że byłem i jestem dumny z naszych pracowników. Wiedzieliśmy od początku, że rak nie będzie zwracał uwagi na koronawirusa, że pacjenci, którzy chorują na raka, którzy zapadają na raka, muszą od nas spotkać się z pomocą. Dlatego też rozwiązaliśmy tę sytuację w ten sposób, że jeden z oddziałów przeznaczyliśmy do ścisłej współpracy z kolegami zakaźnikami, do leczenia, do wspomagania leczenia pacjentów z infekcjami, u których stwierdzaliśmy ujemne wyniki badań w kierunku COVID. Natomiast pozostałe 2 oddziały w Uniwersyteckim Szpitalu przeznaczyliśmy wyłącznie dla pacjentów z rakiem płuca. I proszę sobie wyobrazić, że zupełnie nie zwolniliśmy tempa na oddziałach 25-łóżkowych. Miesięcznie przyjmujemy ponad 100 pacjentów i to się nie zmieniło od samego początku. I mówię to z dużą satysfakcją, dlatego że wiemy już, że mamy taką głęboką nadzieję za tą największą falą. Już wiemy, że nie spotkała nas sytuacja i nie spotka sytuacja z Włoch, gdzie brakowało respiratorów. Taka sytuacja w Polsce nie wynikła. Niemniej jednak pacjenci na raka płuca mogli być zaopatrzeni, mogli być diagnozowani i mogli być, co najważniejsze, leczeni. Natomiast również czekamy na tę falę. Wiemy, że część pacjentów, bardzo możliwe, że przez te 2-3 miesiące nie zgłosiła się do nas, więc obawiamy się, że jednak tej zwyżki zachorowań, a może zgłaszalności mimo wszystko pacjentów z rakiem płuca. Dlatego też staramy się być na to przygotowani. I jeśli chodzi o prognozę pulmonologii, to otwieramy się w okresie pandemii. Dzisiaj otwieramy się na inne choroby układu oddechowego, takie jak POHP, zaostrzenia POHP i inne choroby płuc wymagające diagnostyki. Już tacy trochę spokojniejsi, bo ta najgorsza fala za nami.
To profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Mróz z Białegostoku. Zdrowie i medycyna w czasie pandemii to rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria i telewizji Trwa. W tym temacie jeszcze profesor Ryszard Maciejewski. Prosimy.
Ja chciałem serdecznie podziękować panu profesorowi Łozie za tą wypowiedź o potrzebie przywództwa, bo to jest rzeczywiście bardzo słuszna uwaga. Dziękuję bardzo za to i jak gdyby kontynuując tą myśl pana profesora, to jest temat bardzo ciekawy i w jakim sensie on dotyczy akurat tej sytuacji, jaką mamy w tej chwili w szkolnictwie wyższym, bo tak się akurat zbiegło nieszczęśliwie, że czas pandemii przypadł na okres wyborów na uniwersytetach. W całej Polsce ponad 100 uczelni publicznych musi wybierać nowego rektora. Wraca tutaj hasło tego przywódcy. Akurat tak się składa, że ja zacząłem mówić o kapitanie statku. To jest to samo. No, kapitan statku to jest przywódca całej załogi. I właśnie w tym czasie próby, w czasie pandemii mamy oto taką sytuację, że wybieramy nowych rektorów, czyli nowych kapitanów i jakie z tym są związane niebezpieczeństwa czy zagrożenia. Bo pamiętajmy o tym, że nawet najlepiej wyszkolony kapitan, który posiada ogromne umiejętności nawigacyjne, nie wzbudza jednak zaufania, jeżeli ten okręt, czyli uniwersytet, przez niego kierowany, nie będzie obdarzony zaufaniem społecznym. To jest bardzo ważne. To pan profesor Łoza to wyraźnie zaznaczył i dziękuję za to, bo tą myśl mogę kontynuować. I z czego się wtedy bierze ten brak zaufania społecznego? Na przykład poprzez dostające się do społeczności uniwersyteckiej informacje, na przykład o braku uczciwości czy nepotyzmie kapitana, no czytaj tutaj rektora. Proszę Państwa, bo przecież co to jest autorytet? No żeby być kapitanem, trzeba mieć autorytet, a żeby mieć autorytet, to musi być ta odpowiedzialność, przejrzystość i wiarygodność. Zwłaszcza ta, dlaczego to jest ważne? Bo my kreujemy psychikę przyszłych kadr medycznych. To są młodzi ludzie, którym należy ukształtować nawyki i pewne etyczne zachowania, a ten student w pierwszych lat studiów, ja pamiętam pana profesora Łozę jako studenta, bardzo miło to wspominam ten czas, bo ten pierwsze lato to jest to kształtowanie w przykładzie własnego wzorca, bo to jest własny wzorzec.
Panie profesorze, panie dziekanie, no, rodzi się pytanie, jakie wnioski z tego doświadczenia z okresu pandemii wyciąga pan na przyszłość, jeżeli chodzi o kształcenie na studiach z zakresu medycyny? Co powinno być, że tak powiem, bardziej wyakcentowane? No bo z tego, co słyszymy, mamy przyzwyczajać się do życia w różnego rodzaju pandemiach, idących przez świat i dotykających nas jako ludzi. Ostatnimi czasy to i była i świńska grypa, i ptasia grypa, i doświadczaliśmy tej choroby ASF, i teraz mamy doświadczenie z koronawirusem. Wcześniej również nie opanował całego świata SARS, ale też to doświadczenie było w pan taką z epidemią bardziej. A zatem co pan zauważa jako takie konieczne do wprowadzenia w nauczanie uniwersyteckie z zakresu medycyny dla przyszłych studentów, byśmy byli bardziej przygotowani?
Poza ściśle specjalistycznymi przedmiotami czy wykładami o charakterze ogólnoakademickim i ogólnoakademickiej dyskusji z zakresu wirusologii, epidemiologii, procedur związanych z aseptyką, z walką z antyseptyką, z wpajaniem pewnych nawyków, zachowania, które też przecież szybko się nie uczy, bo nauczyć się trzeba pewnych odruchów, które człowiek uczy się latami. My mamy odruchy, mając lat kilkadziesiąt jako nauczyciele, a ci studenci też mają pewne już odruchy, które są w jakimś sensie już wpojone, wyrobione. Trzeba teraz to zmienić. To muszą być odruchy związane nie tylko z tą higieną, z postępowaniem aseptycznym, ale ja o tym nie chcę mówić. Ja chcę mówić o czymś szerszym. O tym, że musimy zmienić nastawienie odnośnie odpowiedzialności za swoje postępowanie. Bo zwróćmy uwagę na to, co się działo na północy Włoch. Ilu księży zmarło na północy Włoch, niosąc pomoc potrzebującym? Ilu lekarzy zmarło, niosąc pomoc potrzebującym? Jak pięknie zachowywały się pielęgniarki. My mieliśmy często relacje z tych północnych rejonów Włoch, gdzie mieliśmy przykłady świadectwa. To jest świadectwo, świadectwo miłości bliźniego. No nic lepiej nie uczy tej odpowiedzialności za drugiego człowieka i miłości bliźniego, niż ja nie zachęcam do ofiary z własnego życia, tylko my musimy nauczyć studentów własnym przykładem, że życie drugiego człowieka to jest wartość największa. Tutaj będzie bardzo ostra selekcja tych postaw studentów, bo ci, którzy przychodzą na studia medyczne, licząc na dobre życie, dobry zawód, oczywiście, bardzo proszę, ale przychodzi czas próby. Albo się sprawdzam, albo się nie sprawdzam. Albo mogę tą przysięgę Hipokratesa z ręką na sercu powiedzieć, albo udaję, że tylko ją mówię i udaję, że ją do tego serca przyjmuję. Także największe wyzwania, jakie nas czekają, nie wiem, czy pan profesor Łoza, przepraszam pana profesora Mroza, że się o to nie pytam internisty, ale bardziej swojego studenta, z którego jestem bardzo dumny, że to właśnie jest w tym czasie najważniejsze, wyrobić nowy model etyki na studiach medycznych. Możemy nazwać to etyką, możemy to nazywać poczuciem odpowiedzialności, ale to jest w ostateczności powrót do naszych źródeł. Czy jesteśmy w stanie poświęcić się dla drugiego człowieka? No, słowa naszego już niedługo świętego kardynała Wyszyńskiego wracają same. No, trzeba umieć poświęcić się dla drugiego człowieka. To nie jest łatwe. My o tym dużo mówimy, ale teraz przychodzi czas próby. Przychodzi czas sprawdzam. Umiesz to? Robisz to, czy nie robisz?
Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ryszard Maciejewski. No, profesor Bartosz Łoza wywołany przez swojego nauczyciela akademickiego, a jednocześnie też będąc profesorem. Panie profesorze, no prosimy tutaj o takie też wniesienie.
Tak, ja zwrócę uwagę na jeden ważny aspekt tego, o czym mówimy, że skuteczność jak nigdy dzisiaj ma charakter etyczny. Że skuteczność naszych działań jest tym, co powinniśmy widzieć w pierwszym momencie. Skuteczność jest moralna. Skuteczność działań medycznych to jest taki apel, by wszelkie procedury, kształcenie, ale również organizacja były właśnie takie, by nastawione były na pomoc, na realną pomoc. Ja Państwu podam przykład. To, co sygnalizowałem zresztą, no wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Bez Papierosa, prawda? No jak tu nie zapalić w okresie, prawda, pandemii? No właśnie, ktoś powinien to objaśnić. A jeszcze do tego mieliśmy bardzo ważne wydarzenie, jedno z najważniejszych wydarzeń medycznych również, mianowicie 20 maja w ramach systemu legislacyjnego Unii Europejskiej zrezygnowano z wszystkich tak zwanych smakowych papierosów. I teraz jaki jest skutek? A przede wszystkim, kto objaśni te ważne wydarzenie? Palenie papierosów jest główną modyfikowalną przyczyną chorób w ogóle w medycynie. Główną, pierwszą, proszę Państwa. No i nagle pojawia się oto taka zagadka, można powiedzieć, w sferze publicznej, w sferze mediów, że te smakowe papierosy zostały gdzieś zabrane. Ktoś zabrał. No i to jakaś złośliwość, można powiedzieć, jakby. I tu brakuje właśnie takiego medycznego objaśnienia. A właściwie o co tutaj chodzi? A no właśnie, jakby ta pierwsza przyczyna w ogóle modyfikowalna, dlatego usuwamy te smakołyki wszystkie, ponieważ jakby dajemy alternatywę. Tej alternatywy jakby nie objaśniono właśnie. No ta alternatywa oznacza, że w sensie realnym mówimy w ogóle, że no palenie jest złe, prawda? No ale jeżeli jeżeli jesteś uzależniony, my nie skazujemy cię na przemyt z zagranicy, prawda, bo natychmiast tam są próby, już słyszymy doniesienia, czy też na jakieś samoróbki garażowe, tylko mówimy, że oto oferujemy wam, oferujemy takie środki, które mają radykalnie zmniejszoną szkodliwość dla zdrowia, takie jak elektroniczne papierosy, jak podgrzewacze tak zwane, które mają już i certyfikację odpowiednią, amerykańską, brytyjską, europejską, w których możemy zredukować 90-95% szkodliwość toksyn, tlenku węgla, cyjanków. No i to jest przykład braku pewnego objaśnienia, a więc na tym przykładzie widać, jak powinniśmy objaśniać tą współczesną zagadkę pandemii, kryzysu, stresu. No, to, co profesor Brus jakby powiedział z dumą, zresztą i słusznie, że jego klinika nie zatrzymała, można powiedzieć, terapii pacjentów. No tak, dlatego że dziennie w Polsce, to straszne powiedzieć średnio, ale średnio właśnie, umiera 1000 osób dziennie. Więc jeżeli zderzymy te 1000 osób z śmiercią osób z powodu COVID-u, prawda? Śmierć jest, nie można porównywać, ale jednak właśnie w obszarze zdrowia publicznego musimy kłaść na pewną wagę czynników i nie możemy zatrzymywać medycyny w ogóle, tej medycyny właśnie interny, onkologii, ponieważ taka jest statystyka, ale waga i życie za tym. Więc jakby próbujmy właśnie spoglądać na działania medyczne, trochę jak z tymi, prawda, środkami w przypadku, prawda, tej zagadki, można powiedzieć, 20 maja, czyli wycofania tych smakowych papierosów, jako tylko część i nie jako zagadkę. Ktoś tu powinien to objaśniać, prawda? I to jest dopiero ta etyka medyczna, czy też to jest fragment tej etyki medycznej, o który apeluję.
Bardzo gorąco dziękujemy. To profesor Bartosz Łoza. Do Białegostoku, do profesora Roberta Mroza. Panie profesorze, jakie skojarzenie, jakie nowe informacje dla nas?
Cieszę się, że pana profesora Łozę nareszcie usłyszałem.
My też się cieszymy. Miało być to pierwsze pytanie, czy pan już słyszy.
Tak, już tak. Ja jeszcze wrócę do wypowiedzi profesora Maciejewskiego, do przewodnictwa, ale również do tego, jak powinniśmy kształcić naszych młodych lekarzy i adeptów sztuki, ale również pielęgniarki i personel wspomagający. Na pewno my jako liderzy uczymy przez przykład, przez podanie przykładu i pamiętam w tego typu sytuacjach ekstremalnych, nie tylko jeśli chodzi o COVID, ale również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia naszych pacjentów, ci wszyscy młodzi ludzie patrzą na nas. Ważny jest każdy gest, każdy ruch, czy jesteśmy zdecydowani, czy nie, a przede wszystkim, czy to my się nie wycofujemy. I rzeczywiście jest tak, że liderzy są bardzo ważni i nauczanie poprzez przykład, dawanie przykładu jest, myślę, niezwykle ważne i takie bardzo, bardzo widoczne wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy w sytuacji zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia życia i tu już nie ma sytuacji, gdzie możemy sobie powoli przedyskutować, zastanowić się, tylko rzeczywiście musimy dawać świadectwo. Dlatego też to jest niezwykle, absolutnie niezwykle ważne i proszę mi wierzyć, że ci nasi młodzi ludzie, ale również lekarze nie tylko na nas patrzą, ale oni również dali dobre świadectwo w tych pierwszych początkach epidemii. Chociaż chcę również zauważyć, że tak naprawdę my nie przechodziliśmy tej sytuacji. To nie była sytuacja tak ekstremalna jak we Włoszech, gdzie dochodziło do sytuacji heroicznych i rzeczywistego poświęcenia życia, chociaż w wybranych przypadkach lokalnie w tych infekcjach masowych w domach pomocy. Tam również byli bohaterowie, którym należą się oklaski. Ale o oklaskach jeszcze jedno chcę powiedzieć do naszych słuchaczy, do Państwa, którzy nas oglądają. My również potrzebujemy Waszego wsparcia. My cieszymy się, kiedy klaszczecie nam, ale jesteśmy również bardzo wrażliwi, gdy spotykamy się my jako pracownicy służby zdrowia z odtrąceniem albo niechęcią, bo ktoś czuje się zagrożony i wtedy to nas bardzo boli, ale staramy się patrzeć w tę dobrą stronę, więc ja w oparciu o moje doświadczenia z tych najgorszych dni w Polsce, najgorszych dni infekcji COVID-u, jestem optymistą.
Bardzo gorąco dziękujemy. Za chwileczkę kolejne pytanie do pana profesora Roberta Mroza. Ja jednak, korzystając z tej możliwości, że mogą i powinni z nami połączyć się radiosłuchacze i telewidzowie i skonfrontować swoje spostrzeżenia, swoje myśli z dzisiejszymi gośćmi, przypomnę numery telefonów 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Panie profesorze, pytanie jako do pulmonologa internisty. No wiadomo, że pandemia związana z koronawirusem była dla nas zaskoczeniem i rzeczywiście byliśmy świadkami często tego, że jeszcze przed pandemią różne inwektywy padały w stronę medyków, w stronę lekarzy, w stronę pielęgniarek, ratowników medycznych, a nagle okazywali się bohaterami. Zgadzam się w 100% z pańskim apelem, podpisuję się pod nim, byśmy umieli bez emocji szanować każdego człowieka, a zwłaszcza w tym wymiarze jego posługi dla społeczeństwa, dla dobra wspólnego. Ale z COVID-em od niemalże samego początku mam takie skojarzenia. Co pan na to, gdyby na przykład rok 2023 był rokiem wielkiej akcji antytytoniowej z takimi obostrzeniami, z takimi ograniczeniami swobód obywatelskich jak teraz, że od 500 do 30 tysięcy za palenie papierosów w miejscach publicznych, kary za wyciągnięcie nawet, że tak się wyrażę, i pokazanie gdzieś paczki papierosów, bo zagrożenie życia związane i zdrowia z COVID-em spowodowało potężne obostrzenia, ograniczenie swobód obywatelskich, byśmy nie byli zakażeni, byśmy nie byli ofiarami koronawirusa, jeżeli chodzi o utratę zdrowia czy też życia. A to tutaj usłyszeliśmy w czasie tych rozmów, że choroby związane z paleniem tytoniu też przynoszą potężne skutki śmiertelne. I tutaj chciałbym swoją myśl, czy te myśli, o których słyszymy, skonfrontować z pańską opinią, czy z pańskim doświadczeniem.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja odpowiem dwojako. Z jednej strony chciałbym przestrzec przed takim mądrym Polakiem po szkodzie, który dość łatwo zapomina, jak było rzeczywiście 2-3 miesiące temu, kiedy krzywa narastała, kiedy patrzyliśmy i byliśmy przerażeni, oczami wyobraźni widzieliśmy te brakujące respiratory, które są potrzebne, które ratują życie, bo rzeczywiście w infekcji covidowej jest tak, że nawet kilka dni na respiratorze potrafi uratować pacjentowi życie. A dzisiaj, kiedy już ta krzywa opada, tak bardzo chętnie patrzymy w te koszty społeczne, które musieliśmy zapłacić poprzez izolację. Więc bardzo bym chciał, żebyśmy jednak spróbowali wrócić do tamtej sytuacji i tak łatwo nie oceniać tych decyzji, które zostały podjęte przez decydentów, jeśli chodzi o powstrzymanie pandemii. Rzeczywiście te koszty były, ale moim skromnym zdaniem one były potrzebne, gdy patrzymy na Szwecję, gdy patrzymy na te kraje, które w tej chwili, Ameryki Łacińskiej między innymi, które zderzają się, mierzą się z COVID-em, to moim zdaniem było warto. A druga sprawa, dziękuję za to porównanie z paleniem i śmiercią z powodu palenia tytoniu. Ja chcę powiedzieć, że w odróżnieniu od pacjentów, którzy chorują na zapalenie śródmiąższowe płuc i umierają z powodu COVID-u, palacze umierają cicho. Palacze umierają w ciszy, bardzo często nieświadomi tego, a na pewno otaczające społeczeństwo nie wie, że ta bezpośrednia przyczyna zgonu zapisana w historii choroby jest pozornie tylko daleka od przyczyny bezpośredniej, od tej przyczyny wyjściowej, może tak, przyczyny wyjściowej, która doprowadziła do zgonu, która doprowadziła do udaru, która doprowadziła do zawału serca, do skrajnej niewydolności oddechowej z powodu POHP, czy do krwotoku płucnego z powodu zaawansowanego raka płuca. I jeszcze raz podkreślę, tam przy infekcji covidowej jest to głośne, a nasi pacjenci umierają cicho.
Bardzo gorąco dziękuję. Pierwszy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Halo, halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas dzwoni?
Dorota z okolic Częstochowy.
Prosimy Pani Doroto.
Ja chciałam przede wszystkim podziękować za to, że są ci dobrzy lekarze, którzy pomagają nie tylko w normalnym, że tak powiem, czasie, ale teraz też w okresie pandemii. Niemniej moje spostrzeżenia są też takie bardzo osobiste. Mianowicie, no niestety zmarła moja mamusia w tym okresie, a żaden z lekarzy nie podjął tej, można powiedzieć, decyzji i nie przyjechał do domu, nie zbadał jej, tylko była tak zwana teleporada, jedna, druga, ale wiadomo, że leczenie teleporadą nie jest sposobem na wyleczenie kogoś. Oczywiście, że leki również mogą zawodzić, ale nie było tej inicjatywy, nie było tej woli. No i mi się tak skojarzyło od razu, że no przecież przysięga Hipokratesa zobowiązuje w każdych warunkach leczyć pacjentów. Była wojna jedna, druga, było powstanie warszawskie, a wiemy, że tam udzielana była ta pomoc lekarska. I przyznam szczerze, że no jestem głęboko rozczarowana postawą tutaj lekarzy, no tych, o których myślę, których mam tutaj na myśli, którzy opiekowali się, powiedzmy, czy opiekują się nadal tutaj naszymi miejscowymi pacjentami, że nie podjęli tej walki, nawet próby pomocy akurat mojej mamie, ale słyszę tutaj od znajomych, że takich przypadków jest więcej, że zastawianie się niejako COVID-em, no jest takie zjawisko, że aha, COVID, no to dlatego my nie boimy się, uważamy i tak dalej, przestrzegamy tych zasad, no to nie jedziemy do pacjenta, jest teleporada, ale doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie załatwimy wielu rzeczy i wielu chorób, nie pomożemy choremu, jeżeli nie pojawi się lekarz, nie obsłucha go, nie zbada, nawet nie pocieszy. Także no, takie smutne spostrzeżenia z tego okresu.
Dziękujemy Pani Doroto. Świętej pamięci mamy powierzamy Bożemu Miłosierdziu. I w tej modlitwie łączymy się w bólu i żałobie. Natomiast no, prosimy, panowie profesorowie, znowu każdy ze swojego doświadczenia, ze swojego spojrzenia, bo myślę, że temat jest no, bardzo, bardzo szeroki, doświadczamy go no, niemalże wszyscy, jeżeli chodzi o kontakt z lekarzem i teleporady. Profesor Maciejewski.
Ja z ogromnym zdziwieniem i zażenowaniem mogę powiedzieć, wysłuchałem tego telefonu. Ja też miałem w rodzinie przypadek, też oczywiście, no niestety śmiertelny, związany z COVID-em, ale żeby... to była pierwsza informacja, którą słyszę, że nie reagują właściwe służby i poza teleporadą w sytuacji, kiedy jest podejrzenie zagrożenia życia, nie przyjeżdża zespół ratownictwa medycznego. Ja naprawdę się temu bardzo dziwię, bo w swoim zespole, spośród swoich pracowników, mam kilku asystentów, którzy naprawdę heroicznie w kilku miejscach pracują na oddziałach covidowych. To jest Radom, to jest Janów Lubelski, to jest Lublin. I ten przypadek dla mnie jest bardzo dziwny.
Panie profesorze, tylko że tutaj mamusia pani Doroty, ona no, nie była zakażona koronawirusem, prawda? To nie była choroba COVID-19, tylko inna choroba, prawda, która doprowadziła do jej śmierci, czyli w wyniku tej choroby zmarła i z tego powodu, że kierowano jej mamę na teleporadę, a nie mogła spotkać się osobiście ze swoim lekarzem. I teleporady zresztą do tej pory są, że tak powiem, może za duże słowo, ale priorytetowym kontaktem między pacjentem a swoim lekarzem. Prosimy do profesor Bartosz Łoza.
Po pierwsze współczujemy. Jedynym sposobem moralnym wyjścia z tego pytania jest to, by uczynić świat lepszym, po prostu lepszym. I kiedy mówimy sobie, no tak, jesteśmy krajem z jedną z najmniejszych liczby lekarzy, z krajów, gdzie w jakiś sposób widzimy deficyty, które w ochronie zdrowia są, to zmieniajmy to. To zmieniajmy to i tak jak powiedziałem, skutecznie zmieniajmy. To jest jedyny sposób, by ludziom, którzy ponieśli ofiarę w czasie tej pandemii, bo to nie była zabawa, Niektórzy już świętują, niektórzy mówią, że tak świetnie sobie poradziliśmy. To jest jedyny sposób zadośćuczynienia i pójścia do przodu. No możemy żyć w lepszym kraju, ale wyciągajmy wnioski. Jeżeli jest nas tak mało, to czasem nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Pamiętam statystyki sprzed kilku lat, gdzie Polska była w Unii Europejskiej krajem z najmniejszą liczbą lekarzy, a jednocześnie ci lekarze udzielali trzeciej największej liczby porad. No ale to nie chodzi o tego typu heroizm, bo w tego typu heroizmie nie ma już zasobów, nie ma już rezerw. I kiedy przychodzi o właśnie taki czas, w którym dokonuje się takich trudnych wyborów, no to zaczyna brakować tych rąk do pracy, albo zmęczenie na przykład. Zmęczenie, które powoduje, że się po prostu po tam kilku dyżurach zasypia i budzi się.
Niestety, wiadomo, ta liczba lekarzy, godzina, to jest liczba lekarzy na 1000 mieszkańców, jedna z najniższych, a średnia wieku pielęgniarek to 52 lata, położnych bodajże 50, czyli ten
tak,
problem
tak, specjaliści
medycznej
też powyżej 50 tak. lat. Tak. No więc zmieniajmy to. To jest jedyny sposób, by uhonorować ludzi, rodziny, ofiary pandemii. Zmieniajmy to. No to jest ten praktyczny wymiar naszej rozmowy.
Profesor Robert Mróz.
Ja chcę zwrócić uwagę na to, że taka sytuacja jak pandemia, wojna, czas szczególny powinien nas uczyć. Powinniśmy wyciągać wnioski i znaleziska, te sytuacje nowe dla nas powinny być przyczynkiem do tego, żebyśmy już nie popełniali tych błędów, które popełnialiśmy wcześniej, żebyśmy poszli do przodu, żebyśmy wyciągnęli wiedzę z naszego nowego doświadczenia. I wspomniane teleporady. Teleporady nauczyły nas tego, że nie musimy bezwzględnie każdej wizyty tak zwanej recepturowej przeprowadzać w gabinecie lekarskim w obecności pacjenta. Możemy rzeczywiście przepisać u pacjenta, który jest tak zwanym pacjentem stabilnym, chorym na chorobę przewlekłą, ale takim, u którego nic się nowego nie dzieje, zamiast zmuszać go do wizyty u nas w gabinecie, możemy przepisać takiemu pacjentowi, ale powtarzam, stabilnemu, receptę przez telefon. Również z drugiej strony to, co zaobserwowaliśmy na naszym SOR-ze uniwersyteckim, zmniejszyła się w tym okresie ogromnie liczba pacjentów, którzy przychodzili, którzy byli uciążliwością, jeśli chodzi o SOR-y, a mianowicie przychodzili z trywialnymi dolegliwościami, traktowali SOR jak opiekę nocną, co również tak naprawdę paradoksalnie ułatwiło pracę. Dlatego też sytuację nadużyć, jeśli chodzi o teleporadę, a mianowicie teleporada dla pacjenta niestabilnego w zagrożeniu bezpośrednim życia, absolutnie jest to nadużycie i sytuacja skandaliczna, która nie powinna mieć miejsca. Niemniej jednak telemedycyna na pewno będzie stosowana w znacznie szerszym zakresie, ale absolutnie nie może być ona stosowana do pacjentów niestabilnych, z pacjentów, którzy są w bezpośrednim zagrożeniu życia, i tacy pacjenci powinni być kierowani bezpośrednio na SOR. Do takich pacjentów powinny jechać zespoły ratunkowe bez żadnego taryfy ulgowej, tłumaczenia i jak najszybciej. To tyle. Dziękuję.
Zdrowie i medycyna w czasie pandemii. Prosimy bardzo. Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Halo.
Prosimy.
Iwona z Pomorskiego.
Prosimy, pani Iwona.
Ja jestem lekarzem z długą praktyką, 50-letnią, i dzwonię, żeby podziękować. Jestem pełna podziwu tu dla grona profesorskiego, dla tych, którzy w tej chwili właśnie odważyli się i wreszcie zaczynają na temat ważny mówić głośno w mediach. Dzisiaj media, nie wiem, czy to czwarta, czy to piąta władza, w każdym razie
robi... Oby nie absolutne, oby nie absolutne.
No więc właśnie, robi dużo dobrego, robią media, ale potrafią też wiele, wiele złego, jak wiemy, robić. Chciałabym, żeby więcej takich audycji było, żeby więcej lekarzy zabierało głos, bo jeżeli nie zabierzemy głosu, doświadczeni lekarze, którzy wiedzą, jak to wszystko powinno być, a chodzi o system, bo tutaj telefon tej pani z Częstochowy, nie pamiętam, Grażyny czy Doroty.
Doroty.
No obnaża jednak tutaj bardzo, że tak powiem, złe oblicze systemu ochrony zdrowia. A z czego to wynika? No naprawdę nie możemy winić lekarzy tylko. Tutaj naprawdę trzeba systemowych zmian. I my wiemy, jak to trzeba zrobić, tylko są środowiska, które nie pozwalają na to. Dzisiaj była audycja świetna w Radiu Maryja na temat transhumanizmu. No ten transhumanizm, panowie profesorowie na tych uczelniach, przez te instytucje, no przecież to jest nauka, ale to jest też ideologia. Weźmy się za to wreszcie. No ja się cieszę, naprawdę. Ja chciałam zaapelować do lekarzy, bo jeżeli my nie będziemy głośno w mediach prawdy mówić, jeżeli ta prawda się nie będzie przebijała, przecież wiadomo, jaka jest prawda, ale jesteśmy niedopuszczani, jesteśmy kneblowani. I to niestety samorządy lekarskie, lekarz przeciwko lekarzowi. Ja jestem przykładem tego. Ale nie będę o sobie mówić. Jeżeli nie będziemy zabierać głosu, jeżeli nie będziemy odważnie prawdy mówić, odbiorą nam przysięgę Hipokratesa. No to już będzie po prostu całkowita przegrana. Jeżeli ta pandemia pokazuje, jeżeli są lekarze, medycyna polska za granicą w latach 60. byłam w Londynie, miałam tam możliwość kontynuowania studiów, namawiano mnie na to. Naprawdę myśmy byli wzorem. Akademia Gdańska Medyczna, lata 60. Coś się porobiło. Weźmy się za to wszystko, zróbmy wreszcie porządek, bo nie może być tak, żeby tyle zachorowań na nowotwory było. Co to za statystyka? Tragedia, my to możemy zmienić i to bardzo szybko. Jest wiedza użyteczna, mamy wiedzę, mamy narzędzia do tego, żeby pomagać, żeby zapobiegać. Prewencja pierwotna, a nie mówić w mediach, i nie media. To mają lekarze z pacjentami załatwiać. Koniec z tymi mediami. Nie w mediach. Jak zmieniać system? Nie w mediach. Jak będziemy zmieniać, to między sobą i przy stole, a nie wszystko jakieś teleporady i wszystko online. Nie, my się musimy zbierać, spotykać i mówić o ważnych rzeczach, bo wiadomo, jak ma być. Nie musimy odkrywać odkrytej Ameryki. Oczywiście postęp też. Ja nie jestem wrogiem postępu, ale róbmy to, co dobre, i wykorzystujmy to, co dobre mu służy, a nie szkodźmy. Primum non nocere. Dziękuję bardzo.
Pierwsze, nie szkodzić. Dziękujemy, pani doktor. Pani Iwona z Gdyni. No, prosimy, panowie profesorowie, o ustosunkowanie się do tego głosu. Tradycyjnie profesor Maciejewski, profesor Łoza i profesor Mróz.
Ja bardzo dziękuję pani doktor z Gdyni za ten głos w dyskusji, bo bezpośrednio związany jest z tą moją wypowiedzią. Młodzież obecna, jeżeli porównujemy jeszcze to pokolenie sprzed kilku lat, sprzed pięciu, sprzed sześciu, to już nie mówię o tych latach wcześniejszych, to jest zupełnie inna młodzież. Ten relatywizm, który jest wciskany do głów tych jeszcze dzieci w gimnazjach, w liceach. Nie będę tutaj nikogo wskazywał, ale ta filozofia rób ta, co chce ta. To jest wszystko konsekwencja. My teraz zbieramy żniwo tego relatywizmu. A z takiego młodego człowieka, który ma w głowie już namieszane, jeśli chodzi o postawy i wartości, nie wyciśniemy ani umiejętności logicznego myślenia, ani tym bardziej umiejętności odróżniania dobra od zła. A jak nie potrafi odróżniać dobra od zła, to nie odróżni prawdy od fałszu. I cały czas jest wszystko takie szare, relatywistyczne. A w medycynie tego nie ma, bo albo diagnoza jest dobra, albo diagnoza jest zła. To jest ostatni dzwonek na to, żeby w szkolnictwie medycznym wprowadzić zasady oparte na relacjach mistrz-uczeń. Tak było kiedyś, mistrz-uczeń. Ale żeby te relacje mistrz-uczeń były poprawne, to muszą być wzorce, wzorce osobowe. I te wzorce osobowe muszą dotyczyć profesury, nauczycieli akademickich, ale też przejrzystości i jak gdyby takich wiarygodności w sprawowaniu nadzoru nad uczelniami. Uczelnie muszą być sprawowane przez ludzi nieposzlakowanych. Władza musi być sprawowana przez ludzi nieposzlakowanych, którzy w każdej chwili mogą swoim przykładem dać asystentom, kadrze akademickiej przykład tego, jaka jest właściwa postawa etyczna. Dopóki nie zmienimy postaw etycznych i moralnych, nie naprawimy medycyny.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pan profesor Ryszard Maciejewski. Profesor Bartosz Łoza. Prosimy, panie profesorze.
Tak. Tak, kontynuując myśl profesora Maciejewskiego, no, dokonaliśmy takiej deregulacji, można powiedzieć, w ochronie zdrowia. Deregulacja w pierwszym rzędzie dotknęła sensowności działań. Sensowność działań to nie jest to, że ja dzielnie będę zapisywać więcej recept. Sensowność działań, ale też sensowność systemu oznacza, że posługujemy się właśnie tą mądrością. Ten mistrz uczeń to znaczy, że mistrz rozumie całość, jest człowiekiem, który potrafi widzieć syntetycznie potrzeby. Mamy w tej chwili, można powiedzieć, z jednej strony tę straszną pandemię, ale z drugiej strony ta pandemia pokazuje potrzeby. To, co wcześniej zacni ludzie cichym głosem mówili, to dzisiaj ich głos jest dzięki tej pandemii słyszany. I nie bądźmy właśnie zapomniani w tego typu postulatach. No, potrzebujemy ochrony zdrowia, która posługuje się sensem jako kierunkiem. No, tym się różni psychiatria XIX-wieczna od psychiatrii, którą postulujemy. No, psychiatria XIX-wieczna była psychiatrią, która leczyła objawy. No, człowiek niespokojny miał być uspokojony, tak? A potem samo jakoś już pójdzie, prawda? Natomiast tego typu podejście, nie wiem jak w innych specjalnościach, ale podejrzewam, że podobnie. No, jeżeli pomagamy człowiekowi w depresji, pomagamy człowiekowi w takich zmorach cywilizacyjnych typu wypalenie, typu zespół przewlekłego zmęczenia. To takie zmory, które trochę jak ten wirus, już są na horyzoncie, już nas dotyczą. Właściwie już tu są, natomiast w ogóle nie podejmujemy działań, ażeby je okiełznać. No, kiedy mówię raz po raz, dobrze, zajmijmy się tym, zarządźmy, można powiedzieć, tymi zagrożeniami. Mówię Instytut Psychiatrii Zagrożeń Cywilizacyjnych, dlatego że można powiedzieć, dziś to jest wirus, jakiś taki robak z kwasem RNA, można powiedzieć, ale takimi samymi robakami jest właśnie zespół wypalenia zawodowego, jest destrukcja rodziny, jest zespół przewlekłego zmęczenia, który powoduje, że codziennie człowiek zastanawia się, a właściwie jak zdobyć się, żeby wstać z łóżka, żeby w ogóle wstać. Te rzeczy już tu są. Te rzeczy również można przeliczyć na ofiary. Dla tych osób cierpiących na te cywilizacyjne zmory, dla osób uzależnionych w milionach, tutaj prawda, kilka razy mówiliśmy o uzależnieniach, na przykład te prawie 100 tysięcy ludzi ginących od papierosów, prawda, w Polsce. No dla tych ludzi potrzebujemy dokładnie takich w cudzysłowie szpitali jednoimiennych. To się oczywiście tak nie da zrobić, ale możemy się zachowywać racjonalnie. Trochę pokazywałem w moim poprzednim wejściu, jak można radzić sobie, już choćby objaśniając w polityce informacyjnej, ile można zrobić dobrego. I wszystko jakoś w jakiś sposób staje się jasne wtedy, kiedy będziemy, no jako sens będzie tym, co jest główną częścią każdego programu medycznego. Jeżeli, bądźmy nieufni też, jeżeli widzimy, że odbywamy tylko kolejne narady i powołujemy grupy robocze w sprawie zrobienia czegoś albo pilotaże, no to trwa to dziesiątki lat, no to bądźmy wobec tego nieufni. To jest nasze życie, nasze społeczeństwo i nasz kraj i możemy w sposób demokratyczny żądać zmian. I ten czas uczy właśnie, że jesteśmy podmiotem. Nie musimy tylko prosić, ale możemy też oczekiwać, postulować i zmieniać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do głosu pani doktor Iwony z Gdyni prosimy pan profesor Robert Mróz.
Pani doktor powiedziała takie zdanie: zróbmy coś z rakiem, który jest straszny. Wspomniała o prewencji pierwotnej. Również słuchałem z uwagą moich przedmówców. Obaj z profesorem Łozą wiemy, że my tak naprawdę na temat rzucania palenia to dopiero byśmy chcieli zacząć rozmawiać w tym programie i bardzo chętnie otworzylibyśmy kolejną godzinę. Tak. I absolutnie zgadzam się z tym, że naszą rolą jest nie tylko stwierdzać zło, ale również poszukiwać i proponować instrumenty, dzięki którym możemy temu złu zaradzić. Ale jeśli wspomniane palenie tytoniu, to proszę pamiętać, że my się mierzymy z potężnym przeciwnikiem. Z ogromnym przeciwnikiem, jakim są producenci papierosów. Z ogromnym przychodem, który jest generowany z produkcji, zatrudnienia w produkcji tytoniu. Dlatego też zamiast mierzyć się z nim, możemy poszukiwać skutecznych instrumentów, ale również drogą mass mediów i szeroko przekonywać do tego i pokazywać pozytywne przykłady, jak można walczyć między innymi z takim nałogiem tytoniu, z sytuacjami, które prowadzą do takich strasznych chorób jak rak płuca. Przysłuchując się moim przedmówcom, przypomniałem sobie moją konstatację sprzed dwóch dni, trzech, kiedy spojrzałem na listę pacjentów na oddziale. Proszę sobie wyobrazić, że około połowa to chorzy na raka płuca poniżej 60 roku życia. I my naprawdę wiemy o tym, że najbardziej chcielibyśmy zapobiegać. Chcielibyśmy, żeby pacjenci nasi, jeśli już muszą chorować, nie chorowali na tak straszne choroby jak rak płuca, dlatego też ja jestem orędownikiem tego, żebyśmy jednak wykorzystywali mass media. Cieszymy się bardzo, że w telewizji, w sztuce już ci heroes i macho nie są wiązani z paleniem tytoniu, jak to było jeszcze w latach 70., ale możemy pójść jeszcze dalej i poszukiwać rzeczywiście metod i instrumentów do zwalczania tych nałogów, na które mamy wpływ.
Bardzo gorąco dziękuję. Przed nami jeszcze 120 minut na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Te rozmowy niedokończone już za chwileczkę na portalu internetowym www.radiomaria.pl, też na stronie internetowej telewizji trwa. Nie wiem, czy panowie ze mną się zgodzą, choć musimy kończyć i przynajmniej będzie można jednym słowem tak lub nie odpowiedzieć, bo z naszych rozmów wynika wspólnych z panią Dorotą, z panią Iwoną i z panami profesorami, że w służbie zdrowia znowu potrzebujemy dużego napisu reforma w wymiarze strukturalnym, w wymiarze systemowym, w wymiarze relacji pacjent-lekarz. Czy panowie się z tym zgadzają, że taki wniosek wysuwa się jako chyba pierwszy po tych 65 minutach rozmowy? Pan profesor Maciejewski?
Absolutnie tak. Reforma całego systemu jak najbardziej, ale również najpierw reforma samego szkolnictwa medycznego z położeniem nacisku na wzór osobowy naszych przywódców, naszych rektorów, osób, które nami zarządzają.
Pan profesor Robert Mróz, prosimy.
Ja zgadzam się i chcę dodać, że jestem optymistą, dlatego że gdy patrzę na naszych młodych kolegów, są to wspaniali ludzie, którzy potrzebują naszych wzorców i oni chętnie pójdą w tym dobrym kierunku, jeśli tylko my ten kierunek im wskażemy.
I pan profesor Bartosz Łoza?
No ja obracam się wokół takich trzech, można powiedzieć, haseł, że potrzebujemy przywódców, potrzebujemy skuteczności i sensowności celów.
Bardzo gorąco dziękuję panom profesorom za spotkanie w rozmowach niedokończonych. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.